Kończy się styczeń i czas rzeczywiście kończyć nasze spotkania z rodziną Przymierza. Ale zanim je skończymy, chciałbym jeszcze raz pokazać wam człowieka, któremu to wszystko zawdzięczamy. Pokazywałem go na początku stycznia. To jest Jim Koch, nasz przyjaciel z Kalifornii, który poświęcił 30 lat swojego życia po to, żeby studiować Księgę Rodzaju. Po to, żeby spojrzeć na nią z perspektywy właśnie nie tylko duchownego, bo wychował się w rodzinie duchownych, nie tylko pracownika kościoła, ale też jak terapeuty małżeńskiego i rodzinnego. Coś, co pozwoliło mu zobaczyć całą tą dynamikę rodziny, którą starałem się wam w skrócie przedstawić. Jim prezentuje tę historię w bardzo rozszerzonej formie. Kilkunastu godzin w samym języku angielskim. A my nawet w tych czterech długich kazaniach próbowaliśmy zmieścić tę historię w około czterech, może pięciu godzinach. Więc jeżeli komuś z was jeszcze brakuje tej historii, jeżeli ktoś z was chciałby usłyszeć coś jeszcze więcej, konferencja, którą Jim prowadził w Polsce kilka lat temu, jest nagrana i jest dostępna w formie wykładów MP3 i kilka egzemplarzy jest nawet dostępne dzisiaj po nabożeństwie nasze księgaręce. Niestety kto pierwszy, ten lepszy. Więcej nie mogę zagwarantować. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy, jak to zwykle bywa przy końcu serii, przy końcu kazania, odpowiedzieli sobie na pytanie, które trzeba postawić. I co z tego? I co z tego wynika, o czym wszystkim mówiliśmy? Co wynika z historii rodziny Przymierza? Z historii każdego pokolenia i ich rodziny jako całości? Próbowałem odpowiadać na to pytanie w czasie każdego kazania. Kiedy mówiliśmy o Abrahamie, mówiliśmy o tym, że Bóg nawet przez te blisko 40 lat prowadził go i uczył, aż w końcu nauczył tej lekcji, którą Abraham miał odebrać, że to Bóg wszystko zapewnia. I mówiliśmy, że Bóg tak samo będzie wierny w prowadzeniu nas i że nawet jeżeli to potrwa kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, On nauczy nas tych lekcji, które chce nam wpoić. Ale, tak jak Abraham, im dłużej zwlekamy w nauczaniu się tej lekcji, tym więcej niekorzystnych, niezdrowych wzorców możemy zaszczepić w życiu naszych bliskich, w naszych rodzinach, które będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mówiliśmy o Ezawie, o przemianie, jaka dokonała się w jego życiu, kiedy wyrastał w ciągłej rywalizacji ze swoim bratem Jakubem, narzuconej mu właściwie przez rodziców, przez Izaaka i Rebekę, którzy żyli skonfliktowani z sobą. I o tym niesamowitym błogosławieństwie, które z reguły gdzieś tam przeaczamy, czytając Księgę Rodzaju, że jeżeli wytężyłby swoje siły, jeżeli by zechciał, to może zrzucić z siebie to jarzmo. I widzieliśmy, że podczas swojego spotkania z Jakubem po 20 latach był już innym człowiekiem, że udało mu się uwolnić z tej rywalizacji, w której przywyrastał przez całe swoje dotychczasowe życie. I mówiliśmy, że to błogosławieństwo jest obietnicą dla każdego z nas, że bez względu na to, w jakiej rodzinie się wychowaliśmy, bez względu na to, jakie jarzmo my nosiliśmy na sobie, jeżeli chcemy, jeżeli przyjdziemy z tym do Boga, możemy je zrzucić i stać się zupełnie innymi ludźmi. Mówiliśmy o Jakubie, o tej przemianie, przed którą on stanął, kiedy wracając do Kanaanu, kiedy miał stawić czoła swojemu bratu Ezawowi, nie wiedząc, co go z jego ręki spotka, czy to będzie śmierć, czy przychylne przywitanie, musiał zmierzyć się ze swoim strachem. I inaczej niż jego dziadek Abraham, zamiast wyszukiwać sposobów, żeby sobie samemu zapewnić bezpieczeństwo kosztem innych osób, przyszedł ze swoim strachem do Boga, wyznał go i zdał się całkowicie na Bożą obietnicę, na Bożą wierność. I mówiliśmy o tym, że tak samo to jest wskazówką dla nas, bo wszyscy mamy w swoim życiu wiele obaw. Obaw, które dotyczą naszego przeżycia, codziennego funkcjonowania, wielkich rzeczy, które są przed nami, czy nawet tych drobnych spraw, z którymi borykamy się na co dzień. Możemy przyjść z naszymi obawami do Boga i uchwycić się Jego obietnicy, tak jak zrobił to Jakub. I tydzień temu mówiliśmy o Józefie i o Judzie. O dwóch braciach, którzy doprowadzili do pojednania tej rodziny. Po tym, jak ona właściwie pogrążyła się w całkowitym rozpadzie, po tym, jak jedni zwrócili się przeciwko drugim, jak bracia sprzedali Józefa w niewolę, ci dwaj bracia, poprzez przemianę, jakich samych doświadczyli, poprzez odwagę, z jaką stawili czoła swojej własnej historii i temu, że uchwycili się Boga w całej tej sytuacji, zdołali odwrócić losy całej tej rodziny. I to też było wskazówką, wnioskiem dla nas, że jeżeli my pójdziemy za ich przykładem, jeżeli będziemy mieli odwagę, tak jak Juda, żeby przyznać się do swoich błędów, do swoich grzechów, żeby powiedzieć dość już tej dysfunkcji, dość już tego chorego funkcjonowania w moim życiu. Jeżeli tak jak Józef będziemy w stanie spojrzeć na krzywdy, które doświadczyliśmy i powiedzieć, że mimo wszystko Bóg był z nami, to mamy szansę odwrócić funkcjonowanie nie tylko własne, ale wszystkich naszych bliskich. A teraz czas, żeby uczynić krok do tyłu i spojrzeć na całą rodzinę przymierza i zadać sobie pytanie, co z tego? Co wynika z tej historii czterech pokoleń, które się przyglądaliśmy? Bo wiecie, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zauważyć, dopóki nie uczynimy tego kroku do tyłu. I kiedy zrobimy ten krok do tyłu, kiedy spojrzymy na całą Księgę Rodzaju, zaskakująca rzecz pojawia się na pierwszym planie. Że w całej historii rodziny przymierza tym, który był naprawdę wierny, tym, który był naprawdę święty, tym, który był naprawdę godzien być naszym wzorem, był sam Bóg. Nie Abraham, nie Izaak, nie Jakub, nawet nie Juda i nie Józef we wszystkim, ale to Bóg, który poprzez wszystkie te kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt lat, czy nawet więcej historii, był wierny swojej obietnicy, swojemu przyrzeczeniu, swojemu przymierzu, które zawarł na samym początku z Abrahamem. I kiedy oni potrafili skomplikować sobie życie, kiedy oni potrafili zamotać się w swoich własnych emocjach, swoich własnych rozwiązaniach, swoich własnych obawach, swoich własnych dysfunkcjach tak bardzo, że żaden terapeuta by sobie chyba z tym nie poradził, Bóg był wierny i stał przy nich. I czekał na każdą okazję, na każdą gotowość z ich strony, na każdy przejaw wiary, przejaw ufności, przejaw zdrowego funkcjonowania po to, żeby to pielęgnować, rozwinąć i żeby w końcu doprowadzić ich do tego stanu, jaki widzimy ich na końcu tej księgi. Kiedy ta rodzina, choć poraniona, choć z trudną historią, znowu jest razem. Zaprowadzeni przez Boga w bezpieczne miejsce, w którym będą mogli przetrwać głód, jaki nastał na świecie, wiedząc, że Bóg im błogosławi i że mają przed sobą nową przyszłość. To Bóg jest głównym bohaterem Księgi Rodzaju. Bóg, który w swojej wierności nigdy nie odwrócił się od Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego synów, pomimo tego, co oni robili. I inny ważny wniosek, który płynie z tej historii, to to, że Boże przymierze, że Boża wola, że to, co Bóg daje każdemu z nas, zawsze nieodłącznie związane jest z funkcjonowaniem naszych rodzin. Wiecie, kiedy Bóg mówił o Abrahamie te słowa, to już było jakiś czas po jego powołaniu, powiedział, że istotą tego przymierza, istotą tego powołania było nie tylko to, żeby on stał się ojcem wielu narodów, żeby on był źródłem błogosławieństwa dla wszystkich, ale to, żeby nakazał swoim synom, żeby nauczył swoich synów, żeby nauczył wszystkich swoich bliskich, cały swój dom po sobie, jak chodzić w prawości przed Panem, jak strzec drogi Pana, jak zachowywać Bożą sprawiedliwość i Boże prawo, po to, żeby Bóg mógł wypełnić wobec Abrahama wszystko, co mu obiecał. Od samego początku Boże przymierze, Boże powołanie dotyczyło nie tylko Abrahama, ale całej jego rodziny, tej najbliższej i następnych pokoleń. Bo wiecie, czasami można tak myśleć, że to jest historia jednego człowieka. Że to było tak, że Bóg znalazł sobie kogoś niesamowitego, powołał go i teraz wystarczyłoby mieć przy sobie jakieś stacje telewizyjne, jakiegoś dobrego pisarza, reportera, kogoś, kto to wszystko opisze, przedstawi w książce, w reportażu, zrobią o tym film i to będzie inspiracją dla wszystkich pokoleń Bożego ludu, którzy nastąpią później. Ale nie tak. Bóg nie chciał, żeby Abraham stał się gwiazdą, która będzie tylko inspiracją dla nas, dla kolejnych pokoleń, a żeby on sam w swojej rodzinie uczył swoich najbliższych tego, co to znaczy iść za Bogiem. I trzeba powiedzieć, że zrobił to. Niedoskonale, ale zrobił. Bo Izaak znał Boga swojego ojca. Jakub znał Boga swojego dziadka i swojego ojca. I synowie Jakuba wiedzieli, kim jest Bóg, którego czcili ich ojcowie, ich przodkowie. Także Abraham i po kolei wszyscy przekazywali wiedzę o Bogu, ale nie tylko to. Przekazywali oprócz tego wiele różnych szkodliwych, niezdrowych wzorców funkcjonowania, które splotły się z ich wiarą. Bo tak jak oni dojrzewali w swojej wierze do Boga przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, tak samo różne niekorzystne rzeczy, które pojawiły się w ich życiu, rosły niemalże jakby z nimi. I to jest ta dziwna dynamika naszego funkcjonowania, bo szczerze mówiąc, widzimy to samo w swoim życiu. Byłoby wspaniale, gdyby potem, jak przyjdziemy do Boga, wszystko zostało wyczyszczone i nigdy już w żaden sposób nie moglibyśmy popełnić błędu. Ale jak patrzymy na własne życie, to widzimy tą samą dynamikę, tą samą rzeczywistość, która była w życiu Abrahama. Że z jednej strony przychodzimy coraz bliżej do Boga, uczymy się nawet w bolesny sposób lekcji, które Bóg chce nam dać, a jednocześnie popełniając błędy, krzywdząc innych, wykorzystując ich, zaczynamy w swoim życiu, w życiu swojej rodziny wprowadzać różne niekorzystne wzorce, które, jeżeli się im nie przeciwstawimy, zaczną żyć własnym życiem i zaczną pogrążać nas samych, naszych bliskich, kolejne pokolenia, ściągając ich coraz niżej. I popatrzcie, Abraham oprócz tego, co dobrego zostawił swojej rodzinie, zostawił jej także wiele rzeczy, których pewnie wolałby nigdy po sobie nie zostawić. Spuścizna Abrahama była nie tylko dobra, ale zawierała też wiele bolesnych elementów. Kiedy po wykorzystaniu Sary, kiedy po tym jak był gotów porzucić ją w Egipcie, Sara uznała, że musi sama bronić siebie i musi znaleźć sposób, żeby dać Abrahamowi potomka, bo nie wiadomo, czy następnym razem na dobre nie zostawi. I kiedy dała mu Hagar za żonę i z tego związku urodził się Ismael, obecność tych dwóch kobiet w jego rodzinie zapoczątkowała właściwie nieustanny konflikt, w którym każde kolejne pokolenie tej rodziny trwało. Nie wiem, czy patrzyliście na to w ten sposób. Hagar walczyła z Sarą. Sara była silniejsza, więc ona potrafiła zwyciężyć w tym konflikcie, ale te dwie kobiety były z sobą skłócone i to momentalnie przechodziło na kolejne pokolenie. Czytaliśmy o tym, że Ismael zaśmiewał się z małego Izaaka. Kiedy Izaak był już dorosłym mężczyzną, jego konflikt był z jego najbliższą osobą. On walczył ze swoją żoną i ten konflikt momentalnie przenosił się na ich dzieci, na Ezawa i Jakuba. Kiedy Jakub się ożenił, kiedy Jakub miał dwie żony, więcej niż chciał, one znowu walczyły z sobą, Lea z Rachelą, i ten konflikt momentalnie przenosił się na ich synów. Przez całą historię tej rodziny szła historia konfliktu, który został zapoczątkowany niezdrowymi wyborami, niezdrowymi wzorcami i nie wiedzieli, jak się z tego uwolnić. Kiedy jesteśmy w sytuacji konfliktu, kiedy walczymy z osobami, które są nam najbliższe, naturalną tendencją jest tego, że szukamy sobie sojuszników. I to jest kolejny wzór, który się przejawia w tej rodzinie. Że ta rodzina nie tylko była skonfliktowana, ale też była pełna podziałów. Że ludzie szukali sobie sprzymierzeńców, sojuszników, z którymi mogliby razem toczyć tą walkę. I to prowadziło właśnie do takiego faworyzowania. Faworyzowanie jednego dziecka nad drugim, faworyzowanie jednego członka rodziny nad drugim, po to, żeby w tym konflikcie dać sobie więcej szans. Hagar miała sojusz z Ismaelem, Sara miała sojusz z Izaakiem. Izaak miał sojusz z Ezawem, Rebeka miała sojusz z Jakubem. Lea była sprzymierzona ze swoimi synami, myślała, że jej synowie pozwolą jej uzyskać to, czego najbardziej pragnęła, czyli miłość Jakuba. A Jakub, Rachela i Józef mieli własny sojusz, którym chcieli być tylko sami ze sobą i nikogo wokół siebie. I ten wątek faworyzowania sojuszów, przedkładania jednych nad drugim, znowu ciągnął się przez całą rodzinę. Kiedy jesteśmy pogrążeni w takim konflikcie, kiedy walczymy o swoje własne przeżycie, bardzo łatwo sobie powiedzieć, że mam prawo nagiąć prawdę, że mam prawo sięgnąć po oszustwa, mam prawo zmienić tę rzeczywistość tak, żeby karty były bardziej faworyzujące mnie, żeby ta rzeczywistość przemawiała bardziej na moją korzyść. I już sam Abraham zaczął ten wzorzec. Kiedy widząc, że Sara może stać się przyczyną jego własnej śmierci, zaczął kłamać, że ona wcale nie jest jego żoną, ale tylko siostrą. To samo kłamstwo powtarzał później Izaak odnośnie Rebeki. Nie tylko powtarzał, ale wciągał. Tak jak Abraham wciągnął Sarę w to kłamstwo i wszystkich jego bliskich, tak samo później Izaak wciągał Rebekę. Później Izaak z Ezawem w tajemnicy przed Jakubem chcieli przekazać błogosławieństwo. Nie tak, jak to powinno być zrobione. Ale niestety drugie stronnictwo, czyli Rebeka i Jakub, odpowiedzieli im tym samym. Odpowiedzieli jeszcze większym oszustwem, oszukując Izaaka na łożu jego śmierci. Później Laban razem z Leą oszukali Jakuba na jego łożu małżeńskim. Później Symeon i Lewi, dwaj synowie Jakuba, kiedy została zgwałcona Dina i kiedy chcieli też zaszkodzić własnemu ojcu, czytamy, że oszukali całe miasto, żeby ich zabić, sięgając po znak przymierza, po obrzezanie, jako istotę swojego oszustwa. Później wszyscy bracia sprzymierzyli się przeciwko swojemu bratu Józefowi, ulubieńcowi Jakuba, i przez 20 lat okłamywali swojego ojca, mówiąc mu, że prawdopodobnie Józef zginął rozszarpany przez jakieś dzikie zwierzę, chociaż dobrze znali prawdę. Konflikty, sojusze, faworyzowanie innych, kłamstwo i oszustwa i także posługiwanie się innymi ludźmi po to, żeby oni służyli naszym celom. Abraham wykorzystał Sarę, Zrobił z niej tarczę, za którą się chował w chwilach niebezpieczeństwa. Sara wykorzystała Hagar po to, żeby ona dała jej dziecko, które miało zapewnić jej dobrą pozycję przed Abrahamem. Izaak wykorzystał Rebekę. Doszedł do wniosku, że jej zadaniem jest zastąpić matkę, która go przecież tak bardzo rozpieszczała. Jakub oszukał i wykorzystał Ezawa, kiedy ten głodny wraca z polowania, wykorzystał sytuację po to, żeby kupić od niego jego pierworództwo. Jakub razem z Rebeką wykorzystali Izaaka w jego chwili słabości po to, żeby przeciągnąć całą sprawę na własną korzyść. Laban wykorzystał Leę, żeby pozbyć się z domu obydwu córek. Rachela wykorzystała Bilhę po to, żeby znowu zapewnić sobie potomstwo. Lea wykorzystała Zylpę po to, żeby odzyskać prowadzenie w tym chorym meczu ze swoją siostrą. Rachela wykorzystała Jakuba, sprzedając jego usługi seksualne swojej drugiej żonie, swojej siostrze, po to, żeby zwiększyć swoje własne szanse zajścia w ciążę, kiedy chciała kupić te pokrzyki, które znalazł Ruben. Ruben później wykorzystał Bilhę po to, żeby dopiec swojemu ojcu. Bracia wykorzystali Józefa po to, żeby rozwiązać swoją sytuację. Juda wykorzystał Tamar po to, żeby chronić swojego ostatniego syna, a Tamar później odpowiedziała mu tym samym. Wiecie, w tej rodzinie było wiele wątków, które były, ciężko to powiedzieć inaczej, po prostu chore. Oni nauczyli się, patrząc na swoich bliskich, na ludzi starszych od siebie, że jeżeli sytuacja jest zła, masz prawo sięgnąć po wszelkie środki po to, żeby chronić samego siebie, nawet kosztem innych. I każde kolejne pokolenie zaczynało już z innego poziomu. To, co na początku dla Abrahama nam się wydawało być już wielkim upadkiem, dla Izaaka i Rebeki było dopiero punktem wyjścia. To, co dla Izaaka i Rebeki było już wielką rzeczą, dla Jakuba, dla Labana, dla jego żon, było już punktem wyjścia. I to, co dla Jakuba było końcem, stało się punktem wyjścia dla jego synów. To jest zaskakujące, ale patrząc na całą historię tej rodziny, naprawdę widzimy stopniowy upadek tego, jak funkcjonowali jako małżeństwo, jako rodziny, w jaki sposób zawodzili w spełnieniu tego, do czego Bóg powołał Abrahama, to znaczy uczenia każdego kolejnego pokolenia, jak chodzić w prawości i sprawiedliwości przed Bogiem. Wzorem, który mieli naśladować, był Boży plan objawiony w chwili stworzenia. Kiedy myślimy o tym, jak powinno funkcjonować małżeństwo, jak powinna funkcjonować rodzina, to powinniśmy się cofnąć jeszcze przed Abrahama, do samego stworzenia, do Adama i Ewy. Bo kiedy Bóg spojrzał na Adama, na ukoronowanie swojego dzieła, powiedział niesamowitą rzecz. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Niesamowita dlatego, że o ile wcześniej Bóg po każdym fragmencie swojego stworzenia mówił, że to jest cudowne, to jest dobre, to była pierwsza negatywna rzecz, jaka padła na temat tego, co Bóg stworzył. I to negatywna rzecz, którą Bóg sam powiedział jeszcze zanim grzech pojawił się na świecie. Popatrzył na Adama i powiedział, o nie, taka istota nie może żyć sama. Potrzebuje kogoś, kto będzie jej towarzyszył. Teraz mała lekcja hebrajskiego na dzisiaj. Słowo pomoc odpowiednią dla niego, które często jest traktowane, że kobieta została stworzona jako pomocnik dla mężczyzny, to w języku hebrajskim słowa ezer kenegdo. Być może niektórzy z was już je gdzieś słyszeli. Słowo ezer, oznaczające, tłumaczone to jako pomoc, znaczy w gruncie rzeczy potężnego sojusznika. Bo występuje w Starym Testamencie około 20 razy, z czego może z wyjątkiem dwóch razy zawsze odnosi się do Boga. Więc kiedy Bóg tworzył kobietę, nie tworzył jakiegoś słabszego pomocnika, który ma tylko zajmować się tymi sprawami, z którymi mężczyzna nie ma czasu się zajmować, bo ma większe rzeczy do spełnienia, ale przeciwnie, tworzył kogoś, kto miał stać obok mężczyzny i być tak potężnym sojusznikiem dla człowieka, jakim dla każdego z nas jest Bóg. Kenegdo to znaczy, że stosowny dla niego, dopasowany dla niego. Nie za duży, nie za mały, nie obcy, nie dziwny, ale właśnie taki, jaki powinien być. Potężny sojusznik. I w gruncie rzeczy Bożym wzorcem na początku stworzenia w relacji małżeńskiej było to, że mężczyzna i kobieta będą dla siebie stanowili pomoc, wzajemną pomoc. Będą dla siebie wzajemnie sojusznikami w radzeniu sobie z wyzwaniami tego życia. Że będąc odrębnymi jednostkami, będą prowadzili życie wspólne, tak jak te okręgi, które nachodzą na siebie, i razem będą odzwierciedleniem istoty, natury Bożego stworzenia. Ale wszystko upadło z chwilą grzechu. Bo kiedy pojawił się grzech na świecie, kiedy później Bóg wypowiedział słowa, jak nazywamy przekleństwa, ale to w rzeczywistości było raczej pokazaniem, jakie będą konsekwencje jego upadku, widzimy, że momentalnie ta równowaga, że momentalnie ta współpraca, ta wzajemna pomoc zostały zachwiane. Bo mówiąc do mężczyzny, Bóg zwrócił się, że teraz będziesz w pocie czoła walczył o przetrwanie. Że będziesz musiał cały dzień pracować na roli po to, żeby w ogóle mieć co jeść. Że każdy dzień będzie dla ciebie wypełniony myślami o tym, jak zapewnić sobie przeżycie na kolejny dzień, tydzień, lata. Jak zapewnić sobie środki do życia. Jak uchronić się przed niebezpieczeństwami. Jak przeżyć w świecie, który będzie obracał się przeciwko tobie. A zwracając się do kobiety, mówił, że to, co wydawałoby ci najbardziej najważniejsze, będzie sprawiało ci ból. Będziesz w bólu rodziła swoje dzieci. Będziesz pragnęła mieć bliską relację ze swoim mężem, ale ta relacja nie będzie przebiegała tak, jak chcesz. Bo zamiast tej równości, zamiast tej współpracy, będzie raczej walka, będzie dominacja, będzie próby zgarnięcia kontroli. Wiecie, obydwie te rzeczy mówią o tym, co my robimy w chwili naszego strachu. Bo najczęściej to nie jest tak, że wszyscy mężczyźni reagują tak samo i wszystkie kobiety reagują inaczej. Różnimy się między sobą i będą mężczyźni, którzy w swoich trudnych chwilach będą się skupiali na relacjach, będą kobiety, które będą bały się o przeżycie. A najczęściej jest tak, że kiedy my jako mężczyźni boimy się, to my skupiamy się na tym, jak przeżyć. I pierwszą rzeczą, którą kładziemy na ofiarę, na ołtarzu tego przeżycia, są właśnie relacje, jakie mamy z naszymi bliższymi. Jesteśmy gotowi znieść to, że zadamy rany naszym bliskim po to, żeby zarobić te pieniądze, po to, żeby zrobić to, co uważamy, że powinniśmy zrobić. Bo boimy się tego, co przychodzi z zewnątrz. A dla wielu kobiet największym strachem, największym obawem jest to, że ten świat, który budujemy wokół siebie, bo to relacje dla wielu kobiet stanowią to poczucie bezpieczeństwa, przestanie być tym źródłem tego bezpieczeństwa, przestanie dawać im to, czego pragną. I kiedy brakuje tego poczucia bezpieczeństwa, wtedy łatwo jest szukać sposobów, żeby je przywrócić, żeby zapanować tym chaosem, który jest wokół nas, żeby sięgnąć po kontrolę, po manipulację, cokolwiek, po to, żeby odzyskać panowanie nad swoim światem. I wiecie, i ten wzorzec, który był na początku, który został zniszczony poprzez grzech, bardzo szybko degeneruje się jeszcze bardziej i widzimy to właśnie w historii rodziny Przymierza. Popatrzcie. W przypadku Abrahama i Sary widzimy właśnie dominację. Sara została niemal zupełnie podporządkowana Abrahamowi. Jej zadaniem było dbać o jej męża. Jeżeli to dbanie miało znaczyć to, że poświęci własne życie, własne pragnienia po to tylko, żeby jemu zapewnić bezpieczeństwo, to Abraham uważał, że tak właśnie powinno być. Wszystko, co Sara robiła w swoim życiu, miało być skierowane pod kątem jej męża. I Abraham uważał, że tak powinno być. Że takie jest prawo tego świata, że tak już będzie wyglądać jej życie. Nie widział w tym nic dziwnego. A kiedy Sara już nie mogła więcej spełniać swojej roli, był gotów ją porzucić i znaleźć sobie kogoś innego. W kolejnym pokoleniu Izaaka i Rebeki nie było już tak łatwo. Bo wiecie, Rebeka wychowała się z Labanem, tym, który później tak oszukał Jakuba. Laban był trudnym człowiekiem. Więc żeby wyrosnąć obok takiego człowieka, to też trzeba było nauczyć się walczyć. Rebeka umiała walczyć. I kiedy później wyszła za mąż za Izaaka, który był przekonany, że jego żona będzie traktowała go tak samo, jak Sara traktowała Abrahama, który był przekonany, że jest pępkiem świata, bo z pewnością Sara musiała go rozpieszczać, okazało się, że Rebeka nie ma zamiaru się na to zgodzić. Że ona jest silną kobietą i ona będzie gotowa stawić czoła swojemu mężowi. I to małżeństwo pogrążyło się w rywalizacji, gorzkiej rywalizacji, której jakby uwieńczeniem było właśnie to, co widzimy w tej sytuacji błogosławieństwa, które Jakub wykrada Ezawowi. Nigdy by się to nie stało, gdyby nie to, że Rebeka i Izaak walczyli z sobą, że byli gotowi zrobić wiele po to, żeby sobie nawzajem zaszkodzić. To było małżeństwo, które charakteryzowała rywalizacja. Jakub, który wychował się w takiej rodzinie, przepraszam. Kiedy później został jeszcze oszukany przez Labana, motywem jego rodziny, motywem jego życia była fragmentacja. On marzył o to, żeby spędzić całe swoje życie z Rachelą, z jedyną kobietą, którą kochał. Ale poprzez sytuację, w jakiej się znalazł, właściwie był związany z czterema kobietami, z których właściwie trzy mogły dla niego zupełnie nie istnieć. Okay? Nie mamy jeszcze na tym obrazie, na tym slajdzie dzieci, ale gdybyśmy dorysowali wszystkie dzieci, które się rodziły w tej rodzinie, to byśmy mieli niesamowity obraz. Jednego mężczyzny, który właściwie ma cztery rodziny. Cztery rodziny, które jeszcze, żeby było śmiesznie, mieszkają jakby w jednym obozie. Może nie w jednym namiocie, ale w jednym obozie, w którym te wszystkie relacje są tak podzielone, w którym muszą się zastanawiać, kto jest czyim bratem i w jakim stopniu. Muszą pamiętać, kto jest czyją matką. Muszą cały czas uważać na temat tego, co o sobie nawzajem mówią. I Jakub, który nigdy do końca nie mógł pewnie rozstrzygnąć, jak ma traktować swoje dzieci. To była rodzina, która była podzielona, która była rozerwana, która była niemalże taką układanką, w której klocki w żaden sposób nie chciały do siebie pasować. A kiedy spojrzymy na pokolenie ich dzieci, na pokolenie dzieci Jakuba i tych czterech kobiet, to właściwie zadajemy sobie pytanie, czy oni w ogóle mieli już jakiekolwiek wzorce dotyczące ich postępowania, ich funkcjonowania. No pamiętacie, co się stało? Ruben poszedł do żony swojego ojca i spał z nią. Symeon i Lewi doszli do wniosku, że w zemście za zhańbienie swojej siostry można wymordować całe miasto ludzi. Dina wcześniej uznała, że w tym domu to różnie bywa, więc bez opieki, nie myśląc o tym, co ją spotka, chodziła sobie po ziemi, sprawdzając, jak żyją inni. Później bracia odwrócili się przeciwko Józefowi. Wrzucili go do studni, sprzedali go w niewolę i kłamali swojemu ojcu na temat tego, co się z nim stało. Juda odszedł w ogóle od rodziny, z domu, odszedł od wiary, związał się z kobietą pochodzącą z okolicznych ludów, z Kananejką i nie potrafił zupełnie przekazać Bożych wartości swoim synom, więc kiedy oni umarli, postanowił wykorzystać Tamar, znaczy odmówić Tamar to, co się jej należało. Nie miał żadnych oporów przed tym, żeby sypiać z prostytutkami i kiedy stanął przed tym ostatnim wyborem, zastanawiał się, czy być może właśnie morderstwo nie jest dobrym sposobem, żeby ukryć swoje kłamstwo. Ich pojmowanie relacji było już zupełnie inne. Popatrzcie, jak daleko jesteśmy już od Abrahama. Jak bardzo ta rodzina rozerwała to, co powinno je spajać ze sobą. Relacje bliskości, wzajemnego szacunku. I ten obraz tego postępującego rozpadu, postępującej degradacji jest też ciekawy w kontekście naszej współczesności. Wiecie, to jest właśnie niesamowita obserwacja Jima, za którą jestem mu bardzo wdzięczny. Bo jeszcze 100 kilkadziesiąt lat dominacja mężczyzn nad kobietami było tym, co było wszędzie dookoła nas. I mi się wydaje, że jeszcze nawet pośród nas są ludzie, którzy właśnie w takim świecie się wychowali, gdzie było przyjęte, że zadaniem kobiety jest dogadzać mężczyźnie i zajmować się domem. Ale to się zaczęło zmieniać. Kiedy zaczęły się zmieniać warunki ekonomiczne, kiedy zaczął się zmieniać sposób myślenia o świecie, kobiety zaczęły walczyć o swoje. Kobiety zaczęły się temu przeciwstawiać i zaczął zmieniać się model małżeństwa. I to nie był już taki model, w którym to mężczyzna dominuje, a kobieta tylko siedzi cicho, ale kobiety zaczęły mówić, co one chcą, co im się należy i jeżeli mężczyźni nie byli gotowi na to odpowiedzieć, to one były gotowe skończyć taki związek. I kolejnym pokoleniem, jakby kolejnym etapem jest to, że te małżeństwa, które były pogrążone w rywalizacji, które były pełne kłótni, po prostu rozpadały się. I ludzie, ponieważ nie jesteśmy stworzeni, nie radzimy sobie dobrze w życiu, w samotności, szukali sobie kolejnych partnerów. Zawieraliśmy kolejne małżeństwa i pojawiała się sytuacja taka jak w rodzinie Jakuba. Przybrani bracia, dzieci, które mają tego samego ojca, ale różne matki, tą samą matkę albo różnych ojców. Rodzeństwo, które właściwie musimy między sobą rozstrzygać, jak ułożyć swoje relacje, bo pojawiamy się nagle w swoim życiu, mając kilkanaście lat. I kolejny etap, bo wychowując się w takiej rodzinie ja się wychowałem, moi rodzice są po rozwodzie. Patrząc na moich rówieśników, na ludzi, z którymi rozmawiałem o istocie życia, to bardzo często pada pytanie, po co w ogóle w coś takiego wchodzić? Po co w ogóle się żenić? Po co w ogóle zaprzątać sobie głowę małżeństwem i rodziną, skoro to ma tak wyglądać? Skoro trzy modele, które widzimy przed sobą, to jest albo dominacja, albo ciągła walka, albo właśnie taki podział, taka fragmentacja, w której już właściwie nikt nie wie, kim jest. I na takim etapie do pewnego stopnia dochodzimy w naszym współczesnym życiu. Nie wiem, czy wiecie, ale w wielu krajach liczba rozwodów ustabilizowała się albo nawet spada. I wcale to nie jest jednak przejaw tego, co chcielibyśmy, żeby było, powrotu do wartości chrześcijańskiej. Po prostu, żeby był rozwód, potrzebne jest najpierw małżeństwo. A jeżeli ludzie przestają się żenić, no to właściwie jak się mają rozwodzić? Żyjemy obecnie w czasach, kiedy ludzie mówią sobie: dziękuję za taki model małżeństwa. Ja szczerze mówiąc zgadzam się z tym, bo jeżeli modelem małżeństwa miała być właśnie dominacja, ciągła rywalizacja, walka, albo taka fragmentaryzacja, to rzeczywiście to nie jest nic pięknego. Ale nie taki był Boży model. Trochę przygnębiająca ta historia, prawda? Ale do tego momentu doszła właśnie rodzina Abrahama. Do tego momentu doszły nasze społeczeństwa. I tu jest właśnie ten niesamowity obraz. Bo dzięki dwóm braciom, dzięki Józefowi i Judzie, ta sytuacja została odwrócona. Poprzez to, co oni przeżyli z Bogiem, poprzez to, co zdecydowali się dokonać, oni odwrócili sytuację swojej rodziny. Na tym najniższym poziomie, na tym, kiedy właściwie wszystko już się rozpadło, odwaga i bogobojność tych dwóch ludzi sprawiła, że ta rodzina dostała szansę na nowy początek. Że mogli zacząć od nowa. Że stali się jakby pierwszym pokoleniem, sięgając niemalże wstecz do Bożego obrazu z chwili stworzenia. I wiecie, sytuacja, jak to przebiegało, była niesamowita. Bo to, mając przed sobą cel, Józef i Juda podążyli do niego różnymi drogami. Drogę Józefa można nazwać drogą wysoką, bo on był niesamowitym. Niesamowitym w tym, jak żył. Bo on, wyrastając w takiej rodzinie, aż zadajemy sobie pytanie, jak on w ogóle się tam uchował? W jaki sposób tam mógł powstać ktoś tak bogobojny, tak prawy w swoim postępowaniu? Droga Józefa była drogą wierności Bogu, polegania na Bogu, podążania za Bogiem niemal od samego początku. On był niemalże usposobieniem tego wszystkiego, czym powinni być jego pradziadek, dziadek i ojciec. I czytaliśmy o tym, że Bóg był z nim, że Bóg błogosławił. Jego życie nie było łatwe, on wiele wycierpiał. Musiał się boleśnie nauczyć od tego, że na ludziach nie można polegać. Że ludzie odwrócą się przeciwko niemu w zawiści, w pożądliwości czy po prostu w lekceważeniu. Ale Bóg zawsze będzie przy nim. I przemiana, która dokonała się w życiu Józefa, pamiętacie? On musiał powiedzieć sobie, że to Bóg jest tym, który panuje nad jego życiem. Że chociaż spotkało go tak wiele trudnych rzeczy, że chociaż żyje w miejscu, które nie nazwałby ideałem dla siebie, to akceptuje to, dlatego że wie, że Bóg jest przy nim. I kiedy później stanął przed swoimi braćmi, musiał powiedzieć im, jak on interpretuje tę sytuację, mówi niesamowite słowa, bo mówi im: ja wiem, że wy chcieliście mnie skrzywdzić. Ja wiem, dobrze wiem, o co chodziło wam, kiedy mnie sprzedaliście w niewolę. Ale ja też wiem, co Bóg czynił, chociaż my tego nie rozumieliśmy. Bo to, co wy zamierzyliście jako zło, Bóg zamierzył jako dobro po to, żeby nas wszystkich uratować. Józef, idąc tą wysoką drogą wierności Bogu, musiał również stanąć, patrząc też na swoje życie, powiedzieć sobie: Boże, biorę wszystko takim, jak mnie dałeś i będę trzymał się Ciebie i wierzę, że wszystko, przez co przechodzę, jest dobre, bo Ty mnie tak prowadzisz. Droga Judy była już inna. Bo Juda poszedł drogą niską. Upadł bardzo nisko, niemalże na samo dno, ale potem się podniósł. Kiedy był już w tym najniższym miejscu, kiedy po tym, jak spał swoją własną synową i synowa zaszła w ciążę, kiedy mógł też zdecydować, że zamorduje ją po to, żeby ukryć swój upadek, postanowił wrócić do Boga. Postanowił wyznać swój grzech, postanowić wyznać swój błąd i wrócić do rodziny, wrócić do wiary, którą miał wcześniej. I kiedy znowu później stanął przed Józefem, w tym momencie pojednania, o którym mówiliśmy tydzień temu, powiedział na głos bolesną prawdę, którą znał on i wszyscy jego bracia, że dla ich ojca liczyło się tylko dwóch braci, Józef i Beniamin, tylko jedna kobieta, że jego ojciec nigdy go nie kochał, ale mimo to on nie ma zamiaru przedłużać dalej tego chorego funkcjonowania rodziny. Ale mimo to on nie ma zamiaru godzić się na to, żeby dalej tkwić w tym oszustwie, w kłamstwie, w takiej patologii, można by powiedzieć. I mimo to, że ojciec nie kochał go tak, jak kocha Józefa, on nie zrobi nic, aby sprowadzić nieszczęście na swojego ojca. Wyznanie, prawda o swojej rodzinie i determinacja, żeby to zmienić. To było to, co dał nam Juda. Dwie drogi. Józef poszedł drogą wysoką, Juda poszedł drogą niską. I teraz jest pytanie, którą drogą my podążymy? No wiecie, każdy z nas ma tą samą szansę, żeby wrócić do tego celu, który Bóg zamierzył od samego początku. Żeby wrócić do tego Bożego wzorca, który był zaznaczony w chwili stworzenia. Jeżeli możesz, to gorąco apeluję, żebyś szedł drogą Józefa. Jeżeli możesz, to w swoim życiu, w swoim postępowaniu trwaj przy Bogu, bądź Mu wierny. I nawet jeżeli spotkają Cię trudności, nawet jeżeli ludzie będą odwracać się od Ciebie, nawet jeżeli będą traktować Cię źle, nie odwracaj się od Boga, bo On jest przy Tobie. I On Ci później pokaże, dlaczego Twoje życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Jeżeli wychowujesz się w rodzinie chrześcijańskiej, jeżeli poznałeś Boga od swojej młodości, to trwaj w Nim i nie odchodź od Niego. Ale wiecie, dla wielu z nas też ta wysoka droga Józefa już nie jest opcją. Bo kiedy poznaliśmy Boga, bardzo często byliśmy już na dnie. Albo mimo tego, że znaliśmy Go w młodości, to podeszliśmy do tego tak jak Juda. Odeszliśmy od swojej wiary, odeszliśmy od tego, w czym byliśmy wychowywani. Poszliśmy w świat, jak to czasami mówimy. I dopiero wtedy zauważyliśmy, że to nie jest sposób na życie. Ale nawet w takiej sytuacji możemy się odwrócić i możemy wrócić do Boga. Możemy wyznać swoje grzechy, możemy powiedzieć prawdę o swoim dotychczasowym życiu i uchwycić się Boga, powiedzieć: nie chcemy, żeby on dalej tak wyglądało, Boże, wracam do Twojego wzorca, wracam do Twojego ideału. Obydwie drogi prowadzą do celu. Jeżeli możesz, podążaj drogą Józefa. Jeżeli nie możesz drogą Józefa, podążaj drogą Judy. Ci dwa bracia, dzięki temu, co przeżyli w swoim życiu, powrócili do Bożego wzorca. I tu się pojawia niesamowita rzecz. Wiecie, kiedy Bóg błogosławił, kiedy Bóg powoływał Abrahama, powiedział, że jednym z elementów tego powołania jest to, że Abraham stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. I my, mając całe Pismo Święte, nie tylko Księgę Rodzaju, wiemy, co było istotą tego błogosławieństwa. To, że jednym z potomków Abrahama, to, że od Abrahama będzie wywodził się Mesjasz. Można powiedzieć, że to była taka nagroda, takie uwieńczenie tego błogosławieństwa, jakim rodzina Abrahama miała stać się dla całego świata. I teraz popatrzcie, gdybyśmy zapomnieli o tym wszystkim, co wiemy o historii Pisma Świętego, o historii Bożego dzieła odkupienia, i gdybyśmy zatrzymali się na czwartym pokoleniu, na postaciach Józefa i Judy, jak myślicie, z czyjej linii powinien wywodzić się Mesjasz? Z linii Józefa, prawda? Bo to on był wierny Bogu. Bo to on był ten, który nie zachwiał się przed Bogiem. Bo to on był tym, który się trzymał Boga nawet w najtrudniejszych sytuacjach. I Bóg był zawsze z nim. Może niektórzy z nas powiedzieliby, no jeszcze z Rubena, bo on był najstarszy. Ale myślę, że mało kto wpadłby na to, że to powinien być Juda. A mimo to wiemy, że Jezus pochodzi z plemienia Judy. Bo Bóg nie myśli tak jak człowiek. Bo Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Bo Bóg jest gotów wziąć każdą odrobinę tego, co my jesteśmy gotowi przynieść Mu. Każdą odrobinę wiary, każdą odrobinę upamiętania, każdą odrobinę gotowości pójścia za Nim i wykorzystać to i rozwinąć. I tym wyborem Bóg pokazuje, że On nie zajmuje się selekcją, ale odkupieniem. Nie zajmuje się nagradzaniem za zasługi, ale przemianą i odrodzeniem. Wiecie, to w ogóle widać niesamowicie w całej tej historii. Abraham był tym, który otrzymał Bożą obietnicę. Ulubieńcem Abrahama był Ismael. Kiedy urodził się Izaak, Abraham był wręcz niezadowolony. Błagał Boga, żeby przynajmniej zachował Ismaela. Kiedy musiał odprawić Ismaela, bardzo był z tego niezadowolony i dał temu wyraz. Abraham wybrał Ismaela, ale Bóg wybrał Izaaka. Izaak miał swojego ulubieńca. Wybrał sobie Ezawa i to w niego inwestował wszystko. To on był tym synem, który miał dostać cały majątek, całe błogosławieństwo i wszystko, co było dobre. Ale Bóg wybrał Jakuba. Jakub miał swojego ulubieńca. Spośród 12 synów wybrał sobie Józefa i to tylko jemu dawał to, co najlepsze. Ale Bóg wybrał Judę. Juda miał swojego ulubieńca. On, całe to zamieszanie z Tamar miał służyć temu, żeby uchronić swojego najmłodszego syna Szele. Ale Bóg wybrał Peresa, który był synem Judy, nie z jego żony, ale z jego synowej. Bliźniakiem, który narodziłby się, jakbyśmy to nazwali, z nieprawego związku na nasz sposób myślenia. Widzicie ten wzorzec? Można pomyśleć, że po zobaczeniu czegoś takiego każdy kolejny ojciec w tej rodzinie byłby bardzo ostrożny z faworyzowaniem swojego dziecka, bo niemal na pewno znaczyłoby to, że Bóg wybierze kogoś innego. Ale to pokazuje ważną rzecz. Bóg nie myśli tak jak człowiek. Bóg nie patrzy na nas tak, jak my patrzymy na siebie. On nie ocenia nas według tych kryteriów, które my sobie narzucamy. Wiecie, Bóg nie zajmuje się selekcją, tak jak mówiliśmy. Bóg nie ustawi nas w rzędzie i powie, okej, 10% ci z was, którzy żyjecie najlepiej, jesteście najbardziej święci, rokujecie największe nadzieje, chodźcie tutaj, a wy możecie sobie iść, może następnym razem będę miał dla was czas. Bóg patrzy na nas i widzi to, czego my nie widzimy. I On z większą nawet radością sięga po tych, którzy nam nawet nigdy nie przyszliby na myśl, że mogą stać się wielkimi przed Bogiem. To jest nasz Bóg. Bóg, który dokonuje odrodzenia, dokonuje odkupienia. I na koniec chcę wam pokazać jedną rzecz dotyczącą samego imienia Boga. Wiecie, imię Boga mówi nam wiele o Jego naturze. Nie tyle, żebyśmy wiedzieli, jak Go nazywać, bo jest jeden Bóg i wystarczyłoby samo słowo Bóg, ale te wszystkie słowa, o których często mówimy, Jahwe Rafa, Jahwe Nisi, El Shaddai i tak dalej, one mówią nam coś o tym, jaki Bóg jest. I jest wiele imion w Nowym i Starym Testamencie, które Bóg odnosi do samego siebie. Wiele z nich pojawia się tylko raz, może dwa razy. Jest jednak jedno imię, którego Bóg odwoływał się bardzo, bardzo często i można więc powiedzieć, że to było Jego ulubione imię. Kiedy objawił się Mojżeszowi, kiedy objawił się narodowi izraelskiemu, przedstawił się im jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I wiecie, jestem przekonany, że dopóki patrzymy na historię tej rodziny tak powierzchownie, to myślimy sobie, że Bóg nazywał się, wybrał sobie takie imię, dlatego że Abraham, Izaak i Jakub to byli jacyś super ludzie. Dlatego, że oni na pewno w swoim funkcjonowaniu, w swoim życiu byli niesamowicie wierni Bogu i Bóg uznał, że okej, ci trzej są tak wysoko, że ja mogę być utożsamiany z nimi. Ale kiedy znamy historię tej rodziny, to nagle to imię zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I popatrzcie, co ono mówi nam o Bożej naturze. Gdybyśmy byli w Księdze Rodzaju, tylko w Księdze Rodzaju, i mieli wybrać trzy najlepsze osoby, które mogłyby nam coś powiedzieć o Bogu, czy naprawdę wybralibyśmy Abrahama, Izaaka, Jakuba? Gdybyśmy pozwolili sobie na pewną złośliwość wobec nich, to powiedzielibyśmy, kim oni są. Tchórz, egoista i oszust. Nie było lepszych? Chociażby Henoch, który chodził z Bogiem, jak czytamy, został zabrany do Boga, dlatego że był tak blisko z Nim. Chociażby Noe, który przecież był wierny Bogu i budował arkę na środku pustyni, bo uwierzył w Bożej obietnicy. Chociażby Józef i własny potomek, który był tak blisko Boga przez całe swoje życie. Dlaczego nie tych trzech? Dlaczego nie Bóg Henocha, Noego i Józefa? Przecież to miałoby więcej sensu, prawda? Ale Bóg mówi, nie, ja będę Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Niech będzie Bogiem tchórza, Bogiem egoisty i Bogiem oszusta. Ale dajcie mi trochę czasu. Bo kiedy ja nad nimi popracuję, bo kiedy ja poprowadzę ich tam, gdzie chcę zaprowadzić, oni będą kimś zupełnie innym. Wiecie, my naprawdę te kilka tysięcy lat patrzymy na nich i nie widzimy tego, jakimi oni byli. Widzimy tylko Boga, który nie wstydził się ich i który przez całą historię swojego dalszego funkcjonowania, swojego przymierza z ludem wybranym, z tą ludzkością, mówił, ja jestem Bogiem takich ludzi jak Abraham, Izaak i Jakub. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakim ja jestem Bogiem, to znajdźcie Abrahama, Izaaka, Jakuba i zobaczcie, co dokonałem w ich życiu. Wiecie, gdyby Bóg chciał przybrać sobie kolejne imię, Wątpię, żeby to było, a jeżeli by było, to i tak by nie weszło to do kanonów Pisma Świętego. Ale gdyby Bóg stanął gdzieś tutaj, pomiędzy nami, patrząc na nas z bór, chciał wybrać sobie imię, jak myślicie, jak by chciał się nazywać? Myślicie, że powiedziałby, że ja będę się nazywał Bogiem Klekota, Staszka i Adama, bo to są nasi trzej pastorzy? Może, ale nie z tego powodu, że są pastorami, dlatego, że tak jak każdy z nas, potrzebują Boga i mają w swoim życiu rzeczy, których Bóg musiał ich wyprowadzać. Myślicie, że wybierałby sobie inne osoby, które stają za kazalnicą, które śpiewają tutaj, które prowadzą jakieś służby? Może, ale nie dlatego, że my robimy coś wielkiego dla Boga, ale dlatego, że musimy się upamiętać przed Bogiem i że musimy uczyć się tych bolesnych lekcji, przez które On nas prowadzi. A prawdopodobnie byłoby tak, że Bóg popatrzyłby na nas i poszukałby pośród nas tych najbardziej pokręconych, tych najbardziej zagmatwanych, tych najbardziej zagubionych, tych najbardziej nierokujących wiele. Powiedział, popatrzyłby na nich, uśmiechnąłby sobie i powiedział, wow, pomyślcie tylko, jacy oni będą, kiedy ja z nimi skończę. Taki jest nasz Bóg. On nie dokonuje selekcji, ale dokonuje odkupienia. On nie nagradza, ale odradza. On nie opiera się na naszych zasługach, ale na naszej gotowości pójścia za Nim. Abraham, Izaak, Jakub, szczerze mówiąc, nie mieli wiele. Pod wieloma względami nawet pewnie byli, w cudzysłowie, gorsi od nas. Ale byli gotowi pójść za Bogiem i uczyć się. Nawet popełniając błędy, nawet zawodząc, nawet zawalając, nawet krzywdząc innych, trwali za Bogiem i Bóg był wierny swojej obietnicy. I to jest tak naprawdę przesłanie Księgi Rodzaju. To jest przesłanie Rodziny Przymierza. Jeżeli pójdziesz za Bogiem, jeżeli uczynisz ten jeden krok, jeżeli zawrzesz z Bogiem przymierze, to On je spełni. On doprowadzi cię do samego końca. Jeżeli będziesz gotów zacząć prostować swoją drogę, Bóg pomoże ci wyprostować to, co popsułeś, to, co zagmatwałeś. Jeżeli przyjdziesz do Niego w swoim strachu, w swoim zagubieniu, On wyprowadzi cię na prostą. I On nie będzie wstydził się być nazwanym Twoim Bogiem. On nie będzie wstydził się być utożsamianym z Twoim imieniem. I kiedy miną lata, kiedy miną pokolenia i ludzie będą myśleli o Tobie, patrząc na Boże imię, nie będą widzieli naszych upadków, nie będą widzieli naszych błędów, nie będą widzieli tego, ile ludzi skrzywdziliśmy wokół siebie, ale tak jak my dzisiaj myślimy o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, będą widzieli tylko Boga, który w nas wykona swoje dzieło. To jest Ewangelia Księgi Rodzaju. Nasz Bóg jest taki sam. Jeżeli więc pójdziesz za Nim, możesz być pewny, że On zawsze będzie wierny swojemu przymierzu.